informacji dotyczących tego, jak należy tłumaczyć, jak należy postrzegać zakon szajnicki
i dlaczego ich zdaniem ludzie nie są pod zakonem, ale są pod łaską. Takim fundamentalnym wersetem biblijnym, od którego najczęściej tego typu denominacje wychodzą, czy starają się zwrócić uwagę, to słowa Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, zapisane w Ewangelii Mateusza, to jest 5 rozdział, werset 17. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Skoro zakon został zniesiony, nie jesteśmy pod literą i nic nas nie obowiązuje, jeżeli chodzi o zapis, który ma być przybity do krzyża. Możemy tu włączyć 2 rozdział, 15 werset listu do Efezjan, który w polskich przekładach brzmi: on zniósł zakon przepisów i przykazań, prawda? Poprzez przybicie ich do krzyża, czego tekst grecki nie potwierdza, ale może nie o tym będziemy na tą chwilę rozmawiać. Nie o tym może w tej chwili będę na tym spotkaniu wam mówił. Kochani, gdybyśmy się mieli zastanowić, co oznaczają poszczególne słowa w języku polskim. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon, nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. Czy wypełnić oznacza dokładnie to samo, co rozwiązać, czy też unieważnić? Gdybyśmy przyjęli taki punkt widzenia, doszlibyśmy do wniosku, że Jezus zaprzecza sam sobie. Mówi słowa podobne na przykład takim: nie sądźcie, że przyszedłem spożyć posiłek, nie przyszedłem spożyć posiłku, ale zjeść obiad, nie wiem, jakieś tam śniadanie i tak dalej, i tak dalej. Chociaż jest to koronny werset przytaczany przez protestantów na wspomnianych przeze mnie forach, jednym z takich bardzo znanych forów to jest forum ogólnopolskie protestanci.org, odpowiadam im w ten sposób. Słowo znosić według definicji słownika języka polskiego wydanego przez PWN oznacza między innymi znieść, czyli przenieść z góry na dół, 2. Nosząc jedno po drugim zgromadzić wiele rzeczy, 3. O prądzie wody, powietrza spowodować zmianę kierunku, 5. Unieważnić przepis lub zlikwidować jakiś urząd, na przykład ustawę, 6. Wytrzymać coś cierpliwie, 7. Zwykle tylko z przeczeniem nie móc ścierpieć kogoś, 8. O ptakach złożyć jaj. Wypełnić według tegoż samego słownika, będzie to strona 1209. 1. Napełnić czymś całkowicie. 2. Pojawić się gdzieś w dużej ilości, w dużej liczbie, zajmując całą wolną przestrzeń. 3. Wykonywać coś skrupulatnie, wywiązywać się z czegoś, przykład, wypełniać polecenie, prośbę lub rozkaz. 4. Wpisywać tekst do odpowiednich rubryk jakiegoś formularza. Jeżeli chodzi o tego typu wyjaśnienia, bardzo często dochodzimy do takiej sytuacji, że ludzie mogą nauczać o Słowie Bożym, nauczać w danym języku, w tym przypadku w języku polskim, posługując się wyrazami, których znaczenia nie znają, co może doprowadzić do sytuacji, w której nauczają rzeczy niezgodnych ze Słowem Bożym. Jeżeli te słowa o zniesieniu i wypełnieniu są prawidłowo tłumaczone z języka greckiego i obecne we wszystkich przekładach języka polskiego i nie tylko, to możemy w miejsce tych słów wstawić ich słownikowe, semantyczne znaczenie. Wówczas werset ten nie brzmi: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić, ale to brzmi: nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić jakikolwiek przepis, nie przyszedłem go unieważnić, ale wypełniać go skrupulatnie. Co diametralnie zmienia jakby w ogóle sens całego wersetu. Bardzo często pomija się informację zawartą tutaj w tekście, iż nie chodzi tylko o rozwiązanie zakonów, ale mowa jest także o prorokach. Jezus nie może znieść proroków. Gdyby znaczenie tego słowa miało być dokładne, to Jezus musiałby udowodnić, że żadne proroctwo się nie spełni, ponieważ On je znosi. Wiemy, że proroctwa mają się stać, a więc alegoria i znaczenie w tym miejscu jest zupełnie inne. Prowadząc tego typu wywody z protestantami i z jedną panią, tutaj wspominanie na to, czy ta pani się nazywa tak czy inaczej, czy ma pewien pseudonim, są zwykle w tym miejscu zakończone. Ludzie nie zauważają potwierdzenia pewnej doktryny, która jest im wpajana, którą żyją, którą wdrażają na co dzień, którą nauczają innych ludzi. Oto ma się okazać, że jakiś durnowaty słownik języka polskiego, wydany przez durnowaty PWN, tak tłumaczy znaczenie tych słów, jakoby Jezus nie znosi i nie unieważnia żadnego przepisu, tylko żyje według Niego i przestrzega Go skrupulatnie i się z Niego w tym momencie wywiązuje. Na to pytanie wiele osób różnych kościołów, nie sądzę, by była konieczność wymieniania, o jakie kościoły chodzi, ale taką, powiedzielibyśmy, trójcą najczęściej osób, które się wypowiadają, to oczywiście Kościół Ewangelicki, Baptystyczny i Zielonoświątkowy. Tam bardzo szeroko jest zakorzeniona kwestia, czy też bardzo szeroko zakorzeniona nauka o tym, że my nie jesteśmy pod łaską, nie jesteśmy pod zakonem, tylko jesteśmy pod łaską. Zasadnicze pytanie brzmi, czy analizując poszczególne wersety albo całokształt nauk zawartych w Biblii, jesteśmy w stanie prawidłowo zdefiniować, czym w ogóle jest zakon. Mój kolejny taki wpis, wywód, jak to niektórzy zarzucają z tych forów protestanckich, jest następujący. Zadaję pytania ludziom tych kościołów, wyznań, czy łaska zaczyna się z chwilą zawarcia chrztu przed zanurzeniem. Odpowiadają, że tak, ponieważ na wyznanie wiary już Jezus jest ich Zbawicielem. Często mamy do czynienia z tak zwaną formą chrzcielną z Mateusza, o czym mówić w tym momencie uważam, nie ma większej potrzeby. Stają się narodzonymi z Ducha, wobec powyższego zakon ich nie obowiązuje, są obecnie pod łaską. A więc w tych kościołach zakorzeniona jest następująca nauka. Nie podlegasz literze. Wszelkie Twoje uchybienia, wszelkie Twoje wpadki są Ci z automatu odpuszczane. Zadaję pytanie tym osobom na forum, czy osoba, która jest po chrzcie, może zgrzeszyć przed zawarciem tego chrztu i w dowolnym momencie, dowolną ilość razy po zawarciu tego chrztu. Tak naprawdę pastor, kaznodzieja, lider czy ktokolwiek inny jest w stanie osobie, która jest po nowonarodzeniu, powiedzieć, iż praktykowanie bałwochwalstwa, kradzieży, cudzołóstwa czy jakkolwiek inaczej ustała. Czy chrzest powoduje, że te osoby stają się odporne na grzech? Może definicja grzechu uległa zmianie? Czy po prostu człowiek poprzez chrzest, jeśli można to takimi ostrożnymi słowy wyrazić, manifestuje swoje przywiązanie i zawieranie przymierza z Bogiem bez względu na to, czy definicja grzechu, definicja zakonu, definicja sprawiedliwości ulega w tym miejscu, czy też nie? Te osoby odpowiadają mi, że no, osoby, które są pod łaską, są po chrzcie, nie grzeszą. No to jest, mówię, dość śmieszne, co mówicie, dlatego że taka osoba może zgrzeszyć. Chociaż inne osoby mówią, tak, może się przytrafić każdej osobie możliwość popełnienia takiego grzechu. Wobec powyższego ja chętnie sięgam do pierwszego listu Pawła do Koryntian. Jest to fragment szóstego rozdziału i są to wersety 9, 10 po 11. Albowiem czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, inny przekład mówi, nie mniemajcie, czy nie dawajcie się wprowadzić w błąd fałszywym naukom. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężobójcy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani złodzieje Królestwa Bożego nie odziedziczą. Takimi byli niektórzy z was, aleście się obmyli, uświęcili, usprawiedliwili w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w duchu Boga naszego. I pytanie numer dwa, które pozostaje bez odpowiedzi. Pierwsze takie pytanie, jeszcze tutaj czytałem bratu Jankowi chyba w 2010 czy 2011 roku, które 2,5 roku pozostawało bez odpowiedzi, aż ktoś skasował w ogóle swojego bloga, ale na to pytanie nie odpowiedział. Dlaczego ludzie opisani w Koryntian 6, 9 po 10, którzy są bałwochwalcami, którzy są cudzołożnikami, dlaczego ci ludzie nie dostępują zbawienia? Skoro zbawienie jest z łaski, za darmo, nie przez uczynki, czym ma się różnić bałwochwalca od bałwochwalcy, jeżeli tu jest napisane, bałwochwalcy nie odziedziczą Królestwa Bożego? A przecież bałwochwalcą można być przed chrztem, bałwochwalcą można być po chrzcie. Wystarczy, że spróbujemy zdefiniować, co dla ciebie jest twoją słabością i obdarzasz to większym, nadmiernym kultem, aniżeli Boga. To mogą być pieniądze, wykształcenie, władza, posiadłość, majętność. Tu przecież nie ma nic w tym momencie do rzeczy. Dlaczego ci ludzie nie dostępują zbawienia? I generalnie rozmowa się tutaj kończy. Dlaczego? Okazuje się, że człowiek w głębi swojego wnętrza odczuwa niejako dwojakiego rodzaju stan. I powoli, odnoszę takie wewnętrzne przekonanie, możecie się ze mną nie zgadzać, że tak naprawdę zaczynamy powoli dochodzić do prawidłowej definicji, czym jest w ogóle zakon w Biblii, zanim będziemy mówić o dekalogu, czy zanim będziemy mówić w ogóle o jakichkolwiek przykazaniach. Kiedy Adam grzeszy w Edenie, mówimy, jest człowiekiem doskonałym, ale jednak człowiekiem, który doskonały grzeszy. My mamy stać się doskonałymi, to dlaczego mielibyśmy na równi z doskonałym Adamem być mocniejsi od niego, na przykład nie popełnić tego grzechu? Okazuje się, że to nie o zerwanie owocu chodzi, bo my mamy dużo trudniejsze rzeczy niż on. Ale Słowo Boże nam mówi w pierwszej Księdze Mojżeszowej, oto człowiek staje się równy nam, pod względem poznania dobra i zła. Czyli człowiek tak naprawdę staje się świadomy czego? Wyboru. Czy Bóg zna zło? Zna. Bo jeżeli mówi, człowiek stał się równy nam pod względem poznania dobra i zła, to zło musi znać, ale go nie praktykuje. Tylko to jest różnica. Znać, a nie praktykować. Czy Bóg będzie znał zło także na sądzie ostatecznym i dalej? Możemy śmiało powiedzieć, że tak, bo trudno, żeby Bóg mógł osądzić, ocenić człowieka w kwestii, której sam bezpośrednio nie zna, prawda, na tej zasadzie. I tak naprawdę najciekawsze w tym momencie jest to, że my z Adamem mamy pewien wspólny mianownik. My wszyscy stajemy się świadomi, że istnieje wybór. Potem człowiek przyglądający się temu, jak jest w ogóle stworzony cały świat, zaczyna zdawać sobie sprawę, że nic nie istnieje w świecie bez jego przeciwstawnego odpowiednika. Tak jak jest coś gorzkie i słodkie, jest zimne, jest gorące, jest rano, jest wieczorem, jest wcześnie, jest późno, to nie ma takiej czynności, nie ma takiej działania, nie ma takiej myśli, której nie moglibyście przeciwstawić drugiej równej co do znaczenia, co do mocy, żeby nie było jakiegoś nienaturalnego kontrastu, nie jesteście w stanie przeciwstawić drugiej myśli, czy drugiego nurtu, czy drugiego kierunku. Pójdę, nie pójdę, pomodlę się, nie pomodlę się, odrobię lekcję, nie odrobię lekcji, wyniosę śmieci, nie wyniosę śmieci, będę się słuchał, nie będę się słuchał. Nie ma takiej możliwości. Adam staje się człowiekiem świadomym dwóch przeciwności. Ma prawo dokonać wyboru i my musimy zdawać sobie sprawę, że przed każdym człowiekiem, jako takie dziedzictwo po Edenie, my widzimy te różnice i my również możemy dokonywać tego typu wyborów. Skoro świat zbudowany jest takich przeciwności, to każdego dnia i w każdej sytuacji może dojść do bardzo prostej, nie chcę się tutaj powtórzyć sytuacji, chociaż jest to też właściwe słowo, może dojść do bardzo prostego zdarzenia. Zawsze każdy może się zachować w dwojaki sposób. Ty nie wiesz, czy twój wybór przyniesie w krótszym czy w dłuższym odstępie czasu takie czy inne wydarzenie. Nie wiesz, czy twoja decyzja, czy twoje działanie nie wywoła jakiegoś konfliktu w świecie, w którym wszystko działa na jakiejś w tym momencie równowadze. Okazuje się, że Bóg, który stwarza świat i widzi w nim pewnego rodzaju prawidłowości, umieszcza człowieka. Zatrzymajmy się przez chwilę w tej sytuacji. Jest Adam, czy tam będzie Ewa, czy tam nie będzie tej Ewy w Edenie, nie ma to większego znaczenia. Adam może zdecydować, kopnę kamień na plaży lub nie. Jest to wybór, no ale trudno powiedzieć, żeby kopnięcie czy nie kopnięcie kamienia mogło się podobać czy nie podobać, powiedzmy, Bogu, prawda? Nie wyraził on niejako swojego stanowiska w tej sprawie. Czy Adam może na przykład podjąć decyzję o tym, co będzie robił danego dnia? No to będzie trochę trudniejsza sprawa, bo to zależy od tego, czy Bóg powierza mu jakieś zadanie do wykonania, czy pozostawia tą sytuację jego jakby własnej, nieprzymuszonej decyzji. Co się okazuje? Okazuje się, że przeglądając poszczególne fragmenty, począwszy od pierwszej księgi Mojżeszowej, Bóg zaczyna coś mówić. I zaczyna to mówić w taki sposób, że czegoś nie chce, aby uczynił człowiek, albo życzy sobie, aby w innym przypadku człowiek to zrobił. Z punktu widzenia nauk pisma i próby definicji, czym to jest, jest to zakonem. Zakon istnieje niejako samoistnie. On nie może mieć ani swojego początku, ani swojego końca, bo nigdy na świecie nie będzie mógł zaistnieć ani jeden stan, ani jedna czynność, kiedy wy nie sprowadzicie jej do sytuacji, że istnieje jej dokładne przeciwieństwo. Diabeł sobie zdaje z tego sprawę, Bóg sobie zdaje z tego sprawę, że Adam może mnie posłuchać, ale nie musi. Bóg to wie, zanim staje się tego świadomy Adam, ale wyraża swoje stanowisko. Nie będziesz mi zrywał owoców. Czy to jest pierwsze przykazanie zakonu, czy 175? Jakie to ma znaczenie? Bóg wyraził sobie swoje stanowisko. Ale człowiek może postąpić w dwojaki sposób. Zerwę. Nie zerwę. Potem okazuje się, że kiedy przychodzą następni ludzie, rodzą się w raju, dochodzi do tego pierwszego morderstwa, gdzie Kain zabija Abla. Czy musi być napisane na kamiennych tablicach, czy gdziekolwiek inaczej, że zabicie drugiego człowieka, no, określa się mianem nie zabijaj, tak? Brzmi przykazanie. Ale ja nie chcę pytać, jak brzmi przykazanie dekalogu. Ja zadaję pytanie, co Bóg ma do powiedzenia w sytuacji, gdy ktoś zabija drugiego człowieka, bez względu na to, kiedy to się dzieje. To nie musi się stać pod Synajem. Czy Mojżesz będzie miał te kamienne tablice, czy nie? I czy, to jest jeszcze ważniejsze pytanie, czy tak naprawdę Bóg może swoje zdania, swoje wybory, swoje upodobania uzależniać od czasu. Czy Bóg mógłby kiedykolwiek wychodzić z założenia, że możecie zabić człowieka, a po 200 latach, 2000 lat stwierdzić, że jemu się to raptownie nie podoba? Albo odwróćmy sytuację. Bóg wie, czego on nie chce i co mu się nie podoba. Czy to ma mu się zacząć podobać? Czy to, co Bóg nazywa obrzydliwością, po pewnym okresie czasu będzie dla niego upodobaniem? Wątpię i wydaje mi się, że macie bardzo podobne zdanie. Czym są wszystkie te sytuacje, kiedy czytając wszystkie poszczególne księgi, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą Mojżeszową, Bóg pozwolił sobie wejść na antenę, byśmy powiedzieli żargonem radiowym. Bóg wchodzi na antenę i na przykład w trzeciej księdze Mojżeszowej, czy jeszcze w kilku innych miejscach, będziemy czytali, co mówi Bóg Jahwe. Nie będziesz mi współkował ze zwierzęciem. No i przestał mówić, powiedział jedno zdanie. Co to znaczy współkował ze zwierzęciem? Współżył. Medycyna nazywa to zoofilią. Jakby się ktoś pytał, jak się nazywa współżycie z nieboszczykiem, to się nazywa nekrofilią. Bóg powiedział, nie będziesz współżył ze zwierzęciem. Tych słów nie ma w dekalogu na Synaj. Teraz zasadnicze pytanie brzmi, czy Bóg wcześniej tego nie wiedział? Uświadomił sobie to teraz? Czy może po prostu my powinniśmy zabiegać o to, aby poznać, co się Bogu podoba, czy nie? Jeżeli dojdziemy do takiego, no, zdaniem protestantów, pewnie strasznie absurdalnego wniosku, który będzie nas naprowadzał na kwestię tego, że my musimy przestrzegać zakonu. A ja wolę mówić, my nie musimy przestrzegać zakonu, my powinniśmy pytać Boga, co mu się podoba, czy nie. I teraz okazuje się, że tak naprawdę Bóg, dla którego obrzydzeniem jest, gdy człowiek współżyje ze zwierzęciem, te słowa są uniwersalne i ponadczasowe. Czy te słowa przybił Jezus do krzyża? Czy pod określeniem przybicia zakonu, czy przybicia słów Boga Ojca Wszechmogącego należy rozumieć, że jest to moment, w którym Bóg zmienił zdanie na temat zoofilii, nekrofilii? A jeżeli Bóg mówi, ja jestem jeden, jestem sam, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, nie waż się tego robić, bo ja wiem, mam świadomość, że tylko ja istnieję, chyba że ktoś będzie udawał tego Boga. Nie będziesz sobie czynił podobizn i innych rzeczy, prawda, obrazów, nie będziesz się przed nimi kłaniał. Jak mamy zrozumieć te słowa? To są słowa Boga, które On mówi Izraelitom na zasadzie, to jest ciężkie brzemienie, będziecie się teraz z tym męczyć. Bo ja sobie coś wymyśliłem, bo miałem dużo czasu i nie bardzo wiedziałem co. Odpuść Boże grzechu niezupełnie. Jeżeli potraktujemy to jako wyrażone przez Boga stanowisko, to nie ma znaczenia, gdzie te słowa się w Biblii pojawiają. One się nie muszą pojawić w drugiej księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, kiedy Bóg przemawia na Synaju. Bo wątpię, by mi jakikolwiek pastor protestancki udowodnił, że nie istniało bałwochwalstwo przed Synajem. Że Bóg nie miałby nic przeciwko temu, gdy Adam zrobiłby sobie z klocka, z daktyli, z bananów, czy z nie wiadomo czego bożka i stwierdził, że będzie teraz się przed nim kłaniał, bo wierzy w takie rzeczy. Czy można mówić o tym, że Bóg ma jakieś zdanie, że ono wcześniej nie istniało, albo że jest zmienne? Bo problem polega na tym, że w wielu kościołach mówi się, że przykazanie, prawo jest jedno, że Bóg ma zawsze jedno prawo, że On oczywiście zdania nie zmienia, tylko że jak przychodzi w praktyce do pewnych rzeczy, to się okazuje, że to, co było podane i co było przekazywane ludziom, obowiązywało, teraz nie obowiązuje. Możemy w tym miejscu odnieść się na przykład do pytania związanego z szabatem. No my jesteśmy kościołem, który święci szabat, bo tak brzmi czwarte przykazanie. Mówię do protestantów na forum, czwarte przykazanie dotyczące szabatu jest częścią dekalogu w takim samym stopniu, w jakim drugie przykazanie i każde pozostałe. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy są ludzie żyjący, nie nazywajcie ich Izraelitami, niech będą Portugalczykami, jak wam będzie wygodnie, albo Hiszpanami, albo niech sobie to będą jacyś Polinezyjczycy. Nie, to jest obojętne w tym momencie. I ci ludzie są i słyszą głos Pana. I głos Pana mówi, że kiedy już ten cały świat istnieje, macie swoje zajęcia, macie swoją pracę, macie rzeczy, którymi wy się zajmujecie, jest konkretny dzień, kiedy ja sobie życzę tego, że wy macie przyjść, uświęcić mnie, uświęcić ten dzień i w ogóle abyście od wszystkich rzeczy odpoczęli i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że tak naprawdę, czy to jest kolejnym przykazaniem skierowanym tylko dla określonego ludu, dla pewnej denominacji, bo dla innej Bóg ma inne przykazania, czy Bóg po prostu kształtując świat postanowił nadać mu pewne prawidłowości. Bo pomijając kwestię, że w każdej sytuacji możecie zawsze zrobić na dwa przeciwstawne sobie kierunki, zawsze możecie postąpić dwojako, Bóg widzi pewnego rodzaju jedną prawidłowość. To tak jakbyście sobie wyobrazili zębatki, miliony zębatek. Każda zębatka niech nosi wasze imię, potem każda druga niech nosi nazwę zakładu pracy, tramwaju, numeru tego tramwaju, szkoły, czegokolwiek. Nie ma takiej możliwości, żeby nic na siebie nie oddziaływało w nieskończoność. Taki prosty przykład też sprowadza się do tego, że jakoś nie umiemy sobie wyobrazić, żeby ta zębatka mogła się zacząć obracać inaczej. Zawsze nieparzyste się kręcą w tą samą stronę, a zawsze druga, czwarta, szósta, ósma parzyste kręcą się w przeciwną stronę, zatrybiają się za coś innego. A więc okazuje się, że kiedy Bóg mówi na przykład nie zabijaj, to nie dlatego, że jest to polecenie, które niesie Jezus. Nie jest to jakiś, nazwijmy to, zakon i tak dalej, tylko Bóg, widząc pewien porządek na przestrzeni nieskończonego czasu, wyraził pewne swoje stanowisko, aby się nic nie wytrybiło, aby się nic nie wypaczyło, bo widzi w tym jakąś większą głębię, jakiś większy sens. Po zatoczeniu tego wielkiego koła i mojego zapewne dość przydługawego wywodu, zadajemy sobie pytanie, czy nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie z 1 Koryntian nie uzyskują zbawienia? Bo mamy bałwochwalców, którzy są bałwochwalcami, lub bałwochwalców, którzy zaprzestają. Co to znaczy zaprzestać bałwochwalstwa? Żeby w myśl słów odziedziczyć Królestwo Boże i stać się sprawiedliwym. To znaczy zmienić swoje postępowanie. Najczęściej się mówi zmienić o 180 stopni, czyli zacząć się w przypadku tego trybiku obracać dokładnie w przeciwstawną stronę. No a skąd wiemy, co należy robić, a czego nie należy robić w tym momencie? Skąd wiadomo, kim mamy przestać być? Czy jesteśmy przed chrztem, czy jesteśmy po chrzcie? Nie ma znaczenia. My mamy pewnych rzeczy nie robić. A nie, że one są z automatu odpuszczane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tylko dlatego, że ktoś przyszedł wyznać Jezusa, że jest Jego Zbawicielem. Przecież Jezus sam mówi, nie każdy, kto mi będzie mówił, Panie, Panie, będzie w tym momencie zbawiony. Czym jest zakon w takim razie? Pytanie, które uważam w dzisiejszych czasach, szczególnie przy tak błędnej nauce tylu denominacji protestanckich i nie tylko, powinno powracać wielokrotnie. Czym jest zakon? Zadaję pytanie na forum kolejne, trzecie. Mówię do protestantów, weźcie sobie kartkę papieru, napiszcie sobie, czego nie mogę robić, ale wypełnij tą kartkę po chrzcie. Czy przepiszesz dekalog, czy napiszesz jakieś inne rzeczy, spróbuj napisać, czego nie możesz robić w tym momencie po chrzcie i dlaczego. I zadaję takie pytanie. Możesz się oddawać bałwochwalstwu? To protestanci powiedzą, no wiesz, przecież Bóg sobie nie życzy kłaniania przed obrazem. No przecież ty nie jesteś pod zakonem, mówię. Jesteś pod łaską. Kto ci powiedział, że nie możesz oddawać pokłonu bałwanom? I co to ma wspólnego z swoim chrztem? I cisza. Więc możesz? Nie, nie mogę. Możesz się oddawać różnego rodzaju innym perwersjom seksualnym, erotyzmom, pornografii znajdowanej w internecie, w filmach? Cisza. Nikt mi nie odpowiada. Mówię, jak to jest, że protestanci, którzy są po chrzcie, potrafią na innym forum powiedzieć innym ludziom, że oni sobie zaczynają stawiać szlabany. Ja to podchwyciłem i sam zacząłem o tym mówić. Czy nie stawiacie sobie szlabanów, czy sami między sobą w rozmowie przed, czy po nabożeństwie nie mówicie sobie, nie każdy film możesz zobaczyć. Nie na każdy koncert możesz iść. Zaraz mnie zamurujesz, mówię. No ale to nie jesteśmy, mówię, pod zakonem, jesteśmy pod łaską. Zobacz sobie film dla dorosłych, no i tak będziesz miał z automatu opuszczone. No przecież ty nie jesteś pod zakonem. To nie do ciebie było mówione, nie cudzoło. Przecież chrześcijan, zielonoświątkowych, ewangelików, baptystów nie było pod Synajem. To nie było do was mówione. Nie, no mylisz się, chodzi o coś zupełnie innego. Więc o co? Czym jest zakon? Jeżeli będziemy go tłumaczyć jako pewnego rodzaju literę czy inne rzeczy i będziemy żyć tylko dlatego, że tak mówi pewien przepis, to jesteśmy letni, jesteśmy fałszywi. Letni dlatego, że jest w nas dokładnie równowaga pomiędzy dobrem a złem. To znaczy uczynki są dobre, ale sprawiedliwości, przekonania w nas nie ma. Faryzeusze też tacy byli. Jezus nie ganił faryzeuszy w 100%. On słusznie mówił, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż faryzeuszy. Co miał na myśli? Że pewne rzeczy, które oni wam mówią, zachowujcie, tylko musicie rozumieć przekonanie. Brzydźcie się tym, czym ja się brzydzę. Miłujcie to, co ja w tym momencie miłuję. I tutaj dotykaliśmy zagadnienia związanego z pytaniem, dlaczego jest mówione o literze, która zabija, a duchu na przykład, który ożywia. Co to znaczy, że człowiek duchowy jest pod łaską, że nie grzeszy w tym momencie? Człowiek, ten, który się podoba Bogu, to jest ten, który posiada cały czas, jak sam Bóg i Jemu równy. To jest bardzo ciekawa informacja zawarta w Biblii, żebyście nigdy nie mieli haka na Pana Boga, żeby Mu coś zarzucić. Musicie być Mu równi w poznaniu dwóch kierunków. Tylko, że osądzenie, potępienie jednych, a zbawienie innych polega na tym, że wybiera Bóg człowieka wewnętrznego, świadomego, prawidłowego wyboru, a nie tego, że tych wyborów nie ma, czy że nie istnieje Boży punkt widzenia, czy Boże zdanie na pewne tematy. Po pierwsze, co się przewinęło w czasie naszej lekcji? Co możecie dać Bogu, jak wszystko do Niego należy? Już prędzej dziecko może zerwać kwiatków z łąki, nie wiem, kupić w sklepie. No jak kupi, no to nie wiem, za jakie pieniądze, jak za kieszonkowego, to za rodziców przecież. No oczywiście, że tak. Co można dać Bogu, skoro wszystko do Niego należy? Kiedyś było takie kazanie, czy Bóg, który jest wszechwiedzący, może być zaskoczony? No przecież On i tak wie, że do takiego czy do innego zdarzenia zajdzie. Nie może być zaskoczony. Nie mógł być zaskoczony w Edenie, że będzie II wojna światowa, bo nie wiedział. Wiedział, kiedy nastąpi i jaki będzie jej kres. Nic nie możecie dać. No to co może zrobić jeden bałwochwalca, który idzie na zagładę i drugi bałwochwalca, który jest zbawiony? Obaj w świetle zakonu są grzesznikami, ale jeden bałwochwalca żyje, trwa, nie zna bądź lekceważy to, co mówi Bóg, ale drugi zrobił rzecz niewyobrażalną. Mianowicie uwzględnił to, co Bóg ma do powiedzenia i czego sobie życzy. Wiecie dlaczego, kończąc, wiecie dlaczego ludzie nie przyjmą tego stanowiska, chociaż w rozmowie z protestantami można wyczuć, że oni znają prawidłową definicję zakonu. Bo pamiętajcie, że gdzie nie pojedziecie na świecie, wszędzie widzicie zakon. I to nie mówię o zakonie biblijnym. Jeździcie po całym świecie, ludzie mają firany w oknach, ludzie mają obiad, ludzie mają posłane łóżka, mąż, żona jest w pracy lub przynajmniej jedno z nich, dziecko jest w szkole, czy to będzie Ameryka Południowa, czy Europa, czy Afryka. Gdzieś każdy stwierdza, że musi być porządek, a nazywa się, dajmy na to jakąś taką, brakuje mi w tym momencie słowa, patologią, kiedy pewne z tych elementów nie są prawidłowo spełniane. Dziecko jest głodne, dziecko nie ma czasu, nie ma pracy, facet jest pijak, nie wiadomo co i tak dalej. Definiuje się to jako patologia, pomoc rodzinom patologicznym, zakłada się niebieską kartę albo pomoc biednym rodzinom. Gdzieś ktoś stwierdza, że bez względu na miejsce, na czas istnieją ramy. Dlaczego te ramy nie mają istnieć w Biblii? Tak się wiesza zasłony czyste, wyprane w domu i uważa się, że to jest normalne od wieków, to od wieków normalne będzie to, że Bóg, patrząc na mężczyznę i na kobietę, uważa, że to oni ze sobą współżyją i rodzi się jedno, dwoje, troje czy więcej dzieci, mniejsza dywagacja, ale każdy inny stan jest anormalny. I potem się mówi o homoseksualistach. Nie ma siły, mówi Jahwe. No nie odziedziczą Królestwa Boże. Arsenokot jest od arsenu, od trójtlenka arsenu, od trucizny, jest to grecki termin opisujący homoseksualistów. Dosłownie w Grece jest napisane homoseksualiści nie odziedziczą Królestwa Bożego, a nie mężczyźni współżyjący ze sobą, chociaż jest może różnica niewielka, bo tu jest słowo, a tu jest jego znaczenie, ale tak to jest ujęte. Co zrobić z tym fragmentem z listu do Koryntian, czy z innymi wezwaniami, w których Bóg mówi, że kto wytrwa do końca, kto wiele rzeczy pozna, kto będzie dokonywał prawidłowych wyborów, żeby mi nie wytrybiać porządku, o którym ja wiem, jak on ma wyglądać. I ludzie, można o nich mówić, są poniekąd trochę głupi i ślepi, bo sami tworzą normy. Gdyby nie było pojęcie normy, gdyby nie było pojęcie zawężonej normy, żadnych innych rzeczy, to byśmy dzisiaj mieszkali w domach z kamienia. Nie byłoby samochodów, nie byłoby elektroniki, nie byłoby konkretnych norm. Stąd dotąd masz zmierzyć tyle, tu masz uciąć, tu masz przyspawać, bo takie są prawa fizyki. Inaczej nie poleci samolot, inaczej pewnych rzeczy nie będzie. I dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, co się stanie, jeżeli się pomylimy w obliczeniach. Może my dlatego czasami musimy dostać jedynkę z matematyki czy z fizyki w szkole, żeby zrozumieć, czym jest błąd jednego przecinka i dlaczego nasz wynik może doprowadzić do katastrofy. O ileż bardziej zasadne jest zadawać pytanie, czym jest zakon i co Bóg ma do powiedzenia w tym, co sobie życzy, a czego sobie po prostu nie życzy. Kto może do tego dojść? Ktoś, kto regularnie czyta Słowo Boże i wpada na przykład na fragment z trzeciej Księgi Mojżeszowej. Dla przykładu niech to będzie fragment chyba z 18 czy 17 fragmentu. Miałem to przed chwilą. Otwarte. No, było troszkę wcześniej, ale może po prostu zacytuję ten fragment, a to jest druga Mojżeszowa, zacytuję ten fragment z pamięci. O, jest, otworzyło mi się, 18 rozdział. Nie będziesz odsłaniał na gości siostry swojej matki, ona jest krewną matki twojej. Co zrobić z tymi słowami, uwaga, Boga Jahwe? Do kogo on to powiedział? Po co on to w ogóle powiedział? To jest zakon? Jaki to jest zakon? To jest zakon na pewno przybity do krzyża, bo dzisiaj wolno robić pewne rzeczy. Tu poniekąd uzyskujemy odpowiedź na pytanie, ale już nie będę tego wątku rozwijał, bo nie mamy na to czasu. Tu poniekąd postaram się Wam odpowiedzieć na pytanie, skąd się wzięło 613 przykazań w judaizmie. To mniej więcej polega na tym, że Żydzi sobie policzyli te wszystkie wypowiedzi Boga Jahwe i nie tylko, bo oczywiście mamy pewne prawa, pewne kwestie, które usankcjonował także Mojżesz i tak dalej. Wiemy, jak wygląda kwestia podziału prawa, ale takie proste pytanie. Zobaczcie, nie czyńcie nikomu krzywdy w sądzie, ani co się tyczy miary, ani wagi, ani objętości. Wiecie, gdzie to jest napisane? W 3 Mojżeszowej 19:35. Co to jest? To jest zakon, ale więcej. Poza tym, że my mówimy zakon, to my mówimy cały czas o pewnej prawidłowości Boga. To jest po prostu Jego zdanie. Więc na koniec, zamiast zadawać pytania, czy jesteś pod zakonem, czy pod łaską, Mówię, nie musicie tego nazywać zakon, możecie sobie to nazywać obietnice noworoczne, tak? Nie będę palił papierosów, od nowego roku rzucam, czy jakieś tam inne rzeczy. Zadajcie sobie pytanie, czy jesteście pod obietnicami noworocznymi, przyrzeczeniami, czy pod łaską? Zadajcie sobie, czy jesteście pod każdym słowem, które pochodzi z ust Boga, czy pod łaską? Czym w ogóle w tym momencie jest łaska? Bo łaska można wytłumaczyć w kilka zdań. Łaska to jest po prostu sytuacja, kiedy Bóg okazuje darmowe zbawienie i uznanie dla kogoś, kto wiedząc, że jest grzesznikiem, a więc postępując wbrew jego woli, przychodzi z tym do Boga i mówi: Boże, ratuj, no nie wszystko udało mi się zdobyć. I to wszystko, to jest łaska. I słowa Boga, jak nad kim się zlituje, nad tym się zlituje, a nad kim się zmiłuje, nad tym się zmiłuje. To wszystko. Łaska jest na sądzie. Kiedy wy będziecie sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę wszyscy przychodzą jako grzesznicy, tylko nie każdy jest grzesznikiem tej samej miary. Nie dlatego, że grzechy są lekkie czy ciężkie, ale dlatego, że jedni chcą i chlubią się, gdy trwają w grzechu, a inni chcą jak najlepiej poznać wolę Bożą, co mu się podoba, czy nie. Choć będą upadać, to jednak przychodzą z tym do Boga. I tu jest okazanie łaski. Na podstawie zakonu, o którym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, który jest święty i przykazanie, które jest święte. Albowiem nie wiedziałbym, że cudzołożę, gdybym poszedł, przepraszam za takie określenie, do domu publicznego, nie wiedziałbym, że może robię coś źle, gdyby już nie pojawiły się słowa Boga, które mówią: nie pożądaj, nie cudzołóż, bo mnie się to nie podoba i nie zostawię cię przy życiu, jeżeli nie będziesz pytał, co mi się podoba, czy nie, co będziesz robił, czego nie będziesz robił. Nie odpowiedziałem wam na koniec na jedno pytanie. Dlaczego ludzie nie będą takich rzeczy przyjmować? Ponieważ uważają, że tracą co? Wolność. Oni w tym momencie rozumieją, że popadają, jak to kiedyś w kościele Adwentystów Dnia Siódmego było powiedziane, podpadają pod słodką niewolę. No i dlatego... To znaczy tak, ale u Boga też to jest, bo musisz wykonywać Jego wolę. Dlatego w Biblii będzie powiedziane: posłuszeństwo jest mi bardziej drogocenne, aniżeli to, co próbujecie mi ofiarować. Bo to, co próbujecie mi ofiarować, nie ma większego znaczenia. Zostaw swoje dary i idź prędzej się pojednać z bratem, bo ja tego oczekuję. Te wszystkie wynagrodzenia, ofiary, prezenty, to sobie zostawcie, ja tego nie potrzebuję. Bo Bóg nie stworzył tego dla siebie, tylko dla ludzi, ale powiedział zupełnie coś innego. Ludzie uważają, że stracą wolność. Ludzie wtedy, czytając te wszystkie Boże wymagania, dojdą do tego, że tak naprawdę świat w ogóle wygląda inaczej i oni muszą inaczej żyć. A może tego nie chcą. Amen. Oj, nie nagrało mi się wszystko.
A mi się nagrało.